Hans Christian Andersen. Piesza podróż. Tłumaczenie Bogusława Sochańska. Adaptacja radiowa Małgorzata Żurakowska.
W Sylwestra 1828 roku siedziałem sobie całkiem sam w moim pokoju i patrzyłem na ośnieżone dachy sąsiednich domów. Gdy wniknął we mnie zły duch, którego zwą szatanem, i zasiał we mnie grzeszną myśl, bym został pisarzem. Dlaczego tak na nas biednych ludzi poluje? Pamiętacie potop z Księgi Rodzaju? Rzekł Bóg do Noego i jego plemienia: zawieram przymierze z wami. Żadna istota cielesna nie zostanie już nigdy zgładzona przez wody potopu. I wtedy na znak zawarcia przymierza na niebie pojawiła się tęcza, a Noe zawierzył Bogu. Lecz słowa Boga usłyszał w czeluściach zły i ze złości zazgrzytał zębami, bo nawet Pan Bóg ma swoich wrogów.
Oceany i morza, rzeki i strumyki słyszały słowa Pana i były jak chmury poddane Jego woli. I myślałem przez 3000 lat. A potem zawołałem: wiem! Zło musi wyjść od samych ludzi. Nowy potop zaleje świat.
Monsieur, ruszajcie w świat uwodzić synów Adama, by stali się kiepskimi literatami. Z nich samych wypłyną wtedy wody potopu, które zaleją ziemię.
I uczynili, jak rzekł. I wkrótce na wschodzie i na zachodzie, na północy i na południu polała się woda i leje się nadal. Niech mi wszyscy uwierzą, że walczyłem z całych sił, lecz ciało jest słabe. Zły wwiercił się w niej i musiałem ruszyć. Gdziekolwiek się w tej krytycznej chwili obejrzałem, wszystkie drogi poezji były tak przepełnione, że łatwo mógłbym się potknąć i złamać, jeśli nie kark, to co najmniej rękę albo nogę. Dokąd miałem iść? Najlepszym miejscem rozrywki dla mojej młodej, musującej jak szampan krwi, wydała mi się wtedy wyspa Ama. Ten szlak zdawał się nietknięty przez żadnego rycerza poezji. Idąc przez miasto, naraz spostrzegłem żeńską istotę. Myślałem, że to mój cycerony. Chwyciłem ją więc za rękaw, lecz ona wydała z siebie krzyk pełen bólu i wnet spostrzegłem, że to dama zupełnie mi obca.
Ubrania wisiały na niej w strzępach. Rozpuszczone włosy powiewały wokół ramion jak u żony Sinobrodego. Twarz, szyja i ramiona nosiły wyraźne ślady rąk barbarzyńcy, który ją źle potraktował.
Bez namysłu zrobiłem krok w przód, by chwycić ją za rękę, lecz wtedy rzuciła się do mnie i zawołała z wielkim bólem:
nie zabijaj mnie, panie, nie dręcz mnie. Na wszystko, co dla ciebie święte, zostaw mnie w spokoju.
Zdumiało mnie to. Bałem się też trochę, że jej krzyki usłyszy stróż i przyjdzie jako świadek. Mogłaby się z tego rozwinąć nieprzyjemna historia. Przepraszam za pomyłkę.
Myślałem, że to moja muza. Kto cię tak źle potraktował?
Och, połowa miasta, połowa świata. Jestem liryczną muzą. Wszyscy napadają mnie i męczą, zmuszają do śpiewania, ciągną za włosy, szczypią, aż całe moje ciało to jeden wielki siniak. To właśnie dlatego tak wyglądam. Młodzi i starzy siłą chcą ze mnie wycisnąć wiersze, lecz kończy się tylko na bolesnych krzykach. Dręczą mnie na weselach i na pogrzebach, ba, nawet z okazji konfirmacji. I nie widzę już żadnego ratunku. Ludzie każdego stanu i w każdym wieku napadają na mnie jak żarłoczni kanibale i grożą, że mnie zabiją. Gdzie mam się ukryć?
W istocie, łaskawa pani, jest powód, by znienawidziła pani ten światek. Myślę wszakże, że ma pani wielu godnych synów, lecz nawet ich, jak mi się zdaje, traktuje pani nieco po macoszemu.
Ja?
Nie wspiera ich pani wystarczająco. Cóż, wszystko byłoby dobrze, gdyby poeta mógł się ubrać w kwiatowe płatki, pić poranny brzask i frunąć przez życie niczym motyl. Wydaje się pani jednak zapominać, że dzieci pani nie całkiem posiadają jej duchową naturę. Życie wymaga również pewnych solidnych podstaw. I dlatego poeta tak często jest w wielkiej potrzebie.
Och tak, przeciwko mnie jest ciało. Lecz proszę zważyć, że na całej ziemi nie ma matki, która miałaby tyle dzieci, ile mam ich ja. Bóg widzi, że robię, co mogę, lecz to nie wystarczy, żeby je wszystkie wykarmić. I to właśnie czułe matczyne serce nie pozwala mi jednym dać w nadmiarze, bo wtedy inni po prostu musieliby umrzeć z głodu.
I wtedy pojawiła się w mojej głowie myśl: musisz ją zatrzymać, żeby ci wyśpiewała twoją pieszą podróż w jambach. Lecz ona widocznie wyczuła moją intencję, bo w tej samej chwili wyrwała mi się
i zniknęła.
Raźnymi krokami zbliżałem się do wałów. Z wielkich gałęzi drzew zwisały połyskujące sople, które tańczyły przede mną na wietrze jak węże przed Anselmusem. Zanurzony w tych myślach zrobiłem kilka kroków, a gdy podniosłem wzrok, spostrzegłem kucające na wale dwie dziwne istotki. Po cichutku się do nich zbliżyłem i zobaczyłem, że to dwaj potomkowie Lisa Przechery z poematu Goethego, którzy zbłądzili do miasta. Jeden z lisów był stary, zdawało się, jakby trzymał w łapce książkę. Nasłuchiwałem i wyraźnie usłyszałem, jak mówi:
tak, mój synu, najwyższy czas, byś mnie opuścił i zaczął sam szukać szczęścia w świecie. Tylko nie zapomnij, co przeczytałeś w wielu porządnych jezuickich księgach.
Czym prędzej wyjąłem z kieszeni notes, żeby zanotować główne punkty zasad nauki starego Lisa.
Przede wszystkim musisz zachowywać się bardzo skromnie. To coś w rodzaju szlachetnego czołgania się, które towarzystwo tutaj bardzo lubi. Próżność to najważniejszy kolor w wielkim malowidle życia, ale większość ludzi potrafi ją pokrywać czymś w rodzaju werniksu mądrości, który nadaje całości szczególnego blasku. Nie ma nikogo, kto by nie miał własnej dozy próżności. Próżny jest nawet ten, kto najbardziej się czołgając opuszcza powieki i wydaje się uosobieniem skromności, ba, gani innych, podczas gdy w jego żyłach płynie próżność, a skromne serduszko mówi: dziękuję ci, Boże, że nie jestem taki jak inni ludzie. Jestem przecież całkiem od nich odmienny. Nie tak nieprawdopodobnie próżny jak oni. Inna ważna nauka, jaką pragnę ci dać, dotyczy towarzystw, do których może ci się zdarzyć wejść. Niech cię nie obchodzą barwne ptaki, które będą ci latać nad głową. W wysoko umieszczonych gniazdach mieszkają piękne pióra, ale małe muszczki. W życiu towarzyskim musisz zwłaszcza studiować swoje otoczenie. Większość dam uważa, że należy nie zamykać ust, wszystko recenzować, poetów i aktorów, o wszystkim mówić. A jeśli w tym, co mówisz, uda ci się zawrzeć coś dowcipnie inteligentnego, łatwo zdobędziesz poklask. Gęsi i gąsek. Natomiast w towarzystwie mężczyzn pewniej jest się nie odzywać, tylko od czasu do czasu rzucić coś mocnego. Od razu daje to pozór bycia myślicielem.
No jeszcze. Jeszcze.
O, mój synu.
Głośno kichnąłem. Stary lis przestraszony dał nura w fosę, młody natomiast uciekł, znikając w głębi ulicy. Wtedy w mojej kieszeni zaczęło się coś dziwnie poruszać. Niedobrze jest chodzić o północy z diablimi i eliksirami Hoffmana w kieszeni. Wyciągnąłem tom, a wiatr jął szarpać kartki. I wyraźnie usłyszałem, że coś mówi.
Moje pierwsze wspomnienia sięgają drukarni, gdzie ujrzałem światło dzienne. Moja matka, mogę tak chyba nazwać manuskrypt, któremu zawdzięczam swoje istnienie, opowiadała nam, dzieciom, w nocy, że bez naszego ojca, radcy dworu Hoffmana, nadal byłaby czystym, niezapisanym papierem, a my nigdy nie ujrzelibyśmy światła dziennego. Z zaciekawieniem słuchaliśmy wszystkiego, co nam o nim opowiadała, jak ukazywały mu się wizje, które teraz żyły w naszych wnętrzach, gdy siedział, pracując w długie zimowe noce, jak wtedy często wywoływał żonę z łóżka, a ona siadała mu na kolanach i robiąc na drutach skarpetę, z serdecznością się dziwowała, słuchając tego osobliwego mężczyzny, gdy aż nadto zawładnęła nim fantazja. O, jakże to były szczęśliwe dni dzieciństwa. Można było wisieć na sznurku w ciepłym pokoju, za dnia słuchać żartów i wesołych piosenek drukarzy, a w nocy najprzedziwniejszych baśni. Lecz wkrótce i posłano do szkoły, to znaczy do warsztatu introligatora, byśmy mogli otrzymać niezbędny szlif i potem z godnością zaprezentować się w świecie. Żaden człowiek nie był z pewnością tak dociskany, oklejany i przycinany w szkolnej ławie jak my. Wreszcie wybiła godzina mojego uwolnienia. Byłem już przygotowany do promocji i rektor zapakował mnie do wielkiej skrzyni razem z innymi towarzyszami. Przybito pokrywę. W ciasnym więzieniu otoczył nas nagły mrok. Gdy znowu ujrzałem dzienne światło, znajdowałem się w Kopenhadze w składzie książek, gdzie pyszniłem się na jednej z półek w nowej szacie wśród innych pięknych okazów. Stare foliały wyzywały mnie od żółtodziobów, lecz łobuzerski duch, który we mnie wstąpił, obdarzył mnie odpowiednio dowcipnym językiem, więc nie pozostawałem im dłużny. Bardzo bawili mnie rozmaici ludzie, którzy w ciągu dnia wchodzili do składu i ich rozmowy. Cieszyłem się za każdym razem, gdy słyszałem, jak ktoś chwali mojego ojca albo przyrodnie rodzeństwo. Często jednak musiałem słuchać rzeczy nie do wytrzymania. Ba! Nazywano mnie nawet wytworem chorego umysłu, a mojego ojca szaleńcem. Pewnego dnia do składu weszła jakaś kobieta z wyższych sfer i dwóch mężczyzn. Położono mnie na ladzie razem z innymi eleganckimi książkami, ale jakże kobieta ta wykrzywiła swoją starą twarz, gdy usłyszała imię moje i mojego ojca. Nie! Niech mnie Bóg przed tym broni! Zawołała. To przecież bełkot szaleńca. Nie wiem, jak rozsądny człowiek może znieść czytanie czegokolwiek, co napisał ten Hoffman. Przeczytałam kiedyś połowę tego Dziadka do orzechów i Króla myszy. Ale cóż to za brednie? Gdybym ja sama tylko wygodnie usiadła, przez pół dnia mogłabym opowiadać takie rzeczy. Dzień przed Wigilią do składu wkroczył niski, poważny osobnik i zażądał szeregu książek. Zaświeciłem moim pozłacanym grzbietem i wypiąłem całą moją ozdobną zewnętrzność. Proszę sobie wyobrazić moje zdumienie.
W tej samej chwili odkryłem, że na całym terenie wyspy Ama mrowi się od ludzi poruszających się konno i pieszo. Od... I mam duchy, pomyślałem. I ucieszyłem się, że przeżyję prawdziwą niemiecką baśń. Tłum zbliżał się do mnie coraz bardziej i oto zobaczyłem, że są to całe regimenty. Wydali mi się jednak wszyscy trochę zbyt kolorowi na to, żeby byli duchami porządnych chrześcijańskich Jutlandczyków, mieszkańców Fioni i tak dalej, odbywających około północy paradę. Mundury generałów były rozmaite. Każdy zdawał się należeć do innego stulecia i innego narodu. A teraz pokazały się trzy dziwne małe regimenty kadetów. Byli to pigmeje, liliputy i istoty podziemne. Pigmejowie wyglądali dość morderczo ze swoimi pancerzami z naparstków i długimi lancami z igieł do przyszywania guzików. Liliputy jechały na wspaniałych motylach i wywijały w świetle księżyca małymi szabelkami, podczas gdy istoty podziemne mrowiły się pod nimi niczym wielkie czarne mrówki.
Wkrótce nadciągnął regiment miłości składający się z dwóch części. Nieszczęśliwych i szczęśliwych. W pierwszym z nich od razu rozpoznałem po mniejszym habicie Sigwarta. Romeo był doboszem, a mały paź z Blanka grał na piszczałce. Tę część jednak jakby opętało wygłaszanie wrzaskliwych tyrad. Szczęśliwi natomiast byli spokojniejsi. Na koniec nadjechały wreszcie bagaże. Sześć dużych wozów chlebowych zapakowanych pomieszanymi ze sobą różnościami. Pomyślałem teraz, że pochód już się skończył, lecz... Czekał mnie smutny widok. Zbliżały się trzy duże wozy wojskowe, pełne rannych i inwalidów. Był to przerażający widok. Jednemu brakowało ramion, innemu nóg. Trzeci nie miał oczu ani nosa, ach, było nawet kilku, z których mirabile dicto nie zostało nic poza małym palcem. Ach Boże, było aż tak krwawo? Kimże są ci tutaj? Spytałem kilku wydawców dawnych dzieł, których zatrudniono jako lekarzy. To po części starzy klasycy. Po części pisma mało znane, którym dzisiejsi pisarczykowie kradną to rękę, to nogę, to ramię bohatera, by w ten sposób sklecić jako tako znacznych bohaterów i bohaterki, których prezentują jako własnych. Lecz gdy się tak tym klasykom amputuje to i owo, to co z tych biedaków zostaje? Bóg wie, że mocno ich okradamy. Ale dokąd oni zmierzają, spytałem. Idziemy z oddziałami do dużych koszar, odparł i wskazał przed siebie. Spojrzałem w tamtą stronę. Na środku wyspy Ama widniała zarośnięta chaszczami górka, a na samym szczycie stał wysoki budynek. Była to świątynia poezji. Przy wielkim wejściu prowadzącym na drugą stronę muru, przez które przechodziła armia, roiło się od paskudnych bestii, które cały czas ujadały i to na najlepsze regimenty. Te bestie, powiedziano mi, to nieznający się na rzeczy recenzenci. Porównywano ich do Cerbera, ale moim zdaniem porównywanie to nie jest zbyt trafne, albowiem Cerber ma cztery nogi i trzy głowy. Tacy zaś recenzenci w ogóle nie mają głowy i nigdy więcej nóg niż te dwie, które widać. Wkrótce stałem w cudownym ogrodzie zimowym poświęconym wierszom lirycznym. Byli tu Horacy i Anakreon z różanymi wieńcami na skroniach i pili ze złotych pucharów musujące falerno. Dokoła wśród drzew leżeli trubadurzy, ckliwie wygłaszający swoje pieśni. A z wszystkich czterech stron świata ciągnęli poeci, zarówno dzicy, jak i oswojeni. Nie mogłem wytrzymać przebywania w tym ścisku, pospieszyłem więc dalej. Znalazłem się w ciemnej grocie oświetlonej ogniskiem, które rozpalano węglem. Była księżycowa noc. Na niebie groźnie wisiały czarne, wróżące niepogodę chmury. W oddali co jakiś czas pojawiały się błyskawice. Byłem w departamencie opowieści o rozbójnikach. Poczułem na plecach zimny dreszcz. Ale Aranzo, szlachetny herżyc zbójców, powiedział do mnie i do pozostałych widzów, żebyśmy się nie bali. Moje oczy oglądały przerażające ruiny i jaskinie zbójców. Tu i tam pokazywał się też duch. Wszystko było tajemnicze i budziło podejrzenia. Jednak zbójcy byli zazwyczaj najszlachetniejszymi ludźmi. Inni zaś mieszkańcy prawdziwymi kanaliami. Nie miałem pojęcia, jak to się stało, że nagle zacząłem płakać potem. A potem stamtąd uciekłem. Trochę się powłóczyłem. A potem poszedłem przez nordyckie zbrojownie i przez średniowieczne sale rycerskie, gdzie zatrzymałem się na dłużej przy wspaniałym Götz von Berlichingen, Goethego, by wreszcie znaleźć się w pomieszczeniu z baśniami wschodu. Jakaż to mieniąca się bogactwem sala. Piękna niczym czarodziejski zamek Alladyna. Ściany pokrywały kosztowne tapety z opowieściami z Tysiąca i Jednej Nocy. Lecz nagle rozsypały się bogate tapety z obrazami. Znajdowałem się w nieskończenie wielkiej sali. Nie z malowidłami, tylko z ludźmi i duchami wokół mnie jak żywymi. W czterech kątach sali siedzieli cztery potężni książęta i czarodziejskimi różdżkami wyczarowywali najwspanialsze zjawy. Wszystko, co dotąd widziałem, zdało mi się teraz jedynie cudownie błyszczącymi zabawkami. Tutaj było życie i duch, żart i powaga. To, co pełne głębokich myśli, połączone z najwspanialszą fantazją. Potem zobaczyłem giganta. Po wysoko sklepionym czole i głębokim spojrzeniu rozpoznałem wielkiego króla duchów. Był to Szekspir. Otaczał go niezliczony tłum z Oberonem i Tytanią na czele. Mały, wesoły puk wyczynił tysiące żartów, a przy opróżnionej butelce spał Kaliban. Dalej w sali siedział Cervantes z Don Quixotem po swojej prawicy i komicznym Sancho Panzą po swojej lewicy. Nie miałem jednak czasu na obejrzenie wszystkich tych wspaniałości. Rozległ się odgłos rogu z dyliżansu. Sześć wychudzonych czworonożnych koni plujących językami ognia ciągnęło ogromny dyliżans z, jak sądzę, kilkoma tysiącami pasażerów. Na przednim siedzeniu siedziała jako pocztylion wysoka, chuda śmierć i ohydnie szczerzyła w świetle księżyca zęby. Przez ramię miała przewieszony wielki myśliwski róg, który deła od czasu do czasu. Nagle zatrzymała wóz. Ile tam było szurumburum. Pasażerowie mówili jeden przez drugiego, każdy w swoim języku, ale wszyscy wierszem.
Wsiadaj, nie mam czasu, by na ciebie czekać.
Proszę wybaczyć, jeszcze nie mam przyjemności pojechania z panią.
Ależ niech się pan nie boi.
Usiłowała przybrać łagodną minę, ale nie było jej z tym do twarzy.
Dopiero teraz widzę, kim pan jest. Żal mi pana. Proszę mi wierzyć, że widzę dalej, niż widzą moje puste oczodoły i pan dwojgiem swoich żywych oczu. Proszę wejść do wozu. Nie będzie pan żałował.
Dziękuję, nie. Moja podróż się jeszcze nie skończyła. Odparłem i głęboko się jej ukłoniłem.
Biedne dziecko. Jakiej radości oczekujesz w tym krótkim czasie, jaki ci pozostał? Zastanów się, rzuć okiem do wozu. Będziesz miał w podróży barwne towarzystwo. No, tylko się rozejrzyj.
Tylko proszę nie ruszać, gdy będę w środku.
Ale spiesz się, bo gdy zapieje kogut, ruszymy galopem.
Zdobyłem się na odwagę i wkroczyłem do niezwykłego świata. Otaczały mnie wesołe gromadki dzieci, młodzieńców i dziewcząt, starców i starych matron z wszystkich królestw i państw. Jak wspomniałem, każdy mówił wierszem własnego metrum. Bohaterowie wybrali heksametr.
proste pospólstwo używało natomiast dziesięciostopowca jambicznego. Rozweseleni pasażerowie tryskali radością w energicznych dytyrambach, a sztywne stare damy mówiły dźwięcznymi aleksandrynami po francusku. Najbliżej mnie siedział gruby i tłusty duch, cały obwieszony jadłospisami. Wziąłem go za bogatego restauratora. Gdy mu się jednak bliżej przyjrzałem, zauważyłem, że to niemiecki wydawca, który przykrawał i skracał dzieła pisarzy, żeby napchać sobie portfel dzięki tanim wydaniom.
No, czy już się pan zastanowił? Czemu się pan waha? Proszę mi wierzyć, na tym świecie nie rosną dla pana ani złote góry, ani zielone lasy.
Może jednak?
Ma pan w sobie dużo dobroci, a dobroć to tarcza, do której ludzie wysyłają strzały, nie myśląc, że być może ranią komuś serce. Będą pana często błędnie oceniać. Będą, jako że podąża pan drogą pisarza, przypisywać pańskim słowom znaczenia, o jakich by się panu nie śniło. Wkrótce zatęskni pan, jak chorowity słabeusz, za wielkim, specjalnym dyliżansem, by uciec ze świata, na którym można by żyć wspaniale, ale na którym jeden drugiego dręczy i rani.
Zastanawiałem się.
Niechże pan jedzie ze mną. Największe pańskie marzenia legną w gruzach. To wieża Babel, która się zawali i złamie panu serce.
Ogarnął mnie melancholijny nastrój.
No, jak długo będzie się pan zastanawiał?
Zastanawiałem się. Był to przecież bardzo ważny krok. Ale w tej samej chwili zapiał kogut i hej, a! Śmierć ruszyła galopem z wszystkimi swoimi pasażerami. Czas pokaże, czy zastanawiałem się tak długo na moje szczęście, czy na udrękę. Nagle drogę zastąpił mi przerażający stwór. Całą głowę zamiast włosów pokrywały mu zaostrzone upiornie sterczące pióra do pisania, a ogon miał przyozdobiony ogromną ilością grzbietów książek, na których można było przeczytać ich tytuły. Po plecach przeszły mi lodowate ciarki. Zorientowałem się bowiem, że to nikt inny, tylko recenzent.
Cała pańska podróż to chaos szalonych pomysłów, odżywanych reminiscencji, a w najlepszym wypadku nieudana baśń. Gdyby chociaż nieudana powieść, ale baśń to chimera, coś, co nie istnieje,
A mnie się wydaje. Odparłem, ciągnąc mój organ odwagi za włosy, żeby go powiększyć, że ludzkie życie, duch, który żyje i w nas działa, jest z baśnią blisko spokrewniony. Gdyby nasza dusza z wszystkimi jej uczuciami i ideami mogła żywo odcisnąć się na papierze, powstałaby najdziwniejsza baśń, jaką dotąd czytano.
W słuchowisku udział wzięli Wojciech Rusin, Mirella Biel, Konrad Biel, Tomasz Bielawiec, Mirosław Majewski i Aleksandra Batko. Debiut prozatorski Andersena w tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej udostępniło wydawnictwo Dryada.